Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu.
Konserwatorzy zabytków na Pomorzu nie mają lekkiego życia. Pól do konfliktu jest tu wiele. Czy jest Pan gotowy do stanięcia w szranki z tymi konfliktami ewentualnymi?
Panie redaktorze, no nie chciałbym zaczynać mojego urzędowania od stwierdzenia, że staję w szranki. Znaczy, nie należy koncentrować się na problemach konfliktowych, na tym, że jest konflikt. Jeżeli mówimy, że siadamy do stołu w atmosferze konfliktu, szansa na kompromis jest dużo mniejsza. Więc należy się raczej koncentrować na szukaniu rozwiązań. I tu jestem absolutnie otwarty. Nie ma problemów, są tylko rozwiązania.
Zdaje pan sobie sprawę z tego, że tych kwestii do dyskusji jest na Pomorzu bardzo dużo?
Tak. Jest ich dużo na Pomorzu, a szczególnie jest ich dużo w Trójmieście, a najwięcej można powiedzieć w Gdańsku. To wynika choćby ze specyfiki naszego miasta, które jest jednym z największych w Polsce zespołów zabytkowych.
Zacznijmy od najbardziej gorącej sprawy, czyli Westerplatte. W 2006 roku był pan autorem koncepcji Parku Pamięci Narodowej i Muzeum Westerplatte. Proszę przypomnieć słuchaczom, na czym ta koncepcja polegała według pana?
Tak naprawdę prace nad tym parkiem zaczęły się nawet nie w 2006, nie w 2005 w istocie roku, a co najmniej 20 lat wcześniej, kiedy pracowałem nad tym tematem ze świętej pamięci doktorem Krzysztofem Biskupem, znanym wykładowcą akademickim i historykiem fortyfikacji. Natomiast w roku 2005 ówczesny rząd premiera Kaczyńskiego przeznaczył sumę około 650, o ile pamiętam, tysięcy złotych na pierwsze prace studialne i konserwatorskie, czy zabezpieczające na Westerplatte. Jak wiecie Państwo, zapewne, co niestety zresztą widać do dzisiaj, także można to łatwo sprawdzić, teren ten był niesamowicie zaniedbany, zapuszczony, absolutnie niegodny miejsca uświęconego krwią Polaków i tak...
2005 rok.
Tak, mówię o 2005, ale nawet dzisiaj nie jest dużo lepiej. Nie jest dużo lepiej. Więc można powiedzieć, że na Westerplatte od końca lat 60., od realizacji koncepcji profesora Haupta i profesora Duszenki, czyli słynnego pomnika Kopca i otoczenia, zresztą projektu, który został niesamowicie zmieniony i zbarbaryzowany później przez zupełnie niepotrzebne dodatki. Od tego czasu nie działo się prawie nic. Było tylko coraz gorzej. Więc kiedy w 2005 roku przystąpiliśmy do po pierwsze prac porządkowych, po drugie opracowywania koncepcji. Była to przede wszystkim koncepcja rewaloryzacji krajobrazu bitewnego, tego, co można nazwać pozostałościami krajobrazu kulturowego dawnego pola bitwy.
Czyli uporządkowanie terenu.
Uporządkowanie terenu i tam, gdzie było to tylko możliwe, próba przywrócenia stanu z września 1939 roku, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Czyli na przykład eliminacji wtórnych dróg, placów, parkingów, wiat zbudowanych tam w latach 70. czy 80., jak również na przykład odsłonięcia pozostałości fundamentów dawnych budowli, uczytelnienia ich w terenie, odtworzenia części obwałowań, które stanowiły ważny element tego pejzażu. A więc przede wszystkim architektura pejzażu, nie odbudowa budynków, nie budowa nowych kubatur, przynajmniej nie wtedy.
I w jakim procencie udało się to zrealizować?
Wie pan, cała koncepcja wtedy oczywiście zakładała również w przyszłości budowę Muzeum Westerplatte z prawdziwego zdarzenia. Mówiliśmy wtedy o sumie około 55-60 milionów złotych. Był też czas, kilka lat później, w roku 2008, kiedy ta suma, to już był kolejny następny rząd, podskoczyła do 100 milionów, ale trwało to niestety bardzo krótko i zakończyło się praktycznie zamknięciem wszystkich prac. Jeśli chodzi o to, co nam się udało zrealizować, no cóż, pan Marian Kwapiński, ówczesny konserwator zabytków wojewódzki, który prowadził te prace już na etapie wdrożeniowym, na etapie konserwacji poszczególnych obiektów i częściowego przywracania owego stanu historycznego pola bitwy, wydał, o ile mi wiadomo, na te prace nieco powyżej miliona złotych, bo tyle też dostał. Czyli można powiedzieć, że nasza koncepcja planowana na około 60 milionów, tak naprawdę została zrealizowana w bardzo, bardzo niewielkim procencie, bo powiedzmy około 2 milionów złotych prawdopodobnie.
A który pomysł jest panu bliższy? Czy ten, który preferują władze Gdańska, czyli zagospodarowanie tego terenu, uporządkowanie go, ale pozostawienie w tym stanie, w jakim jest obecnie, czy raczej tak jak chce chociażby Karol Nawrocki z Muzeum II Wojny Światowej, czyli budowa jakiegoś muzeum Westerplatte na tym terenie?
Wie pan, ja nie znam koncepcji miasta Gdańska, więc trudno mi się na jej temat wyrażać. Słyszę takie informacje o jakimś muzeum plenerowym, no ale to powtarzają w zasadzie wszyscy. To jest zbyt mało. Dwa lata temu na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej opracowałem taki projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To było duże opracowanie liczące grubo ponad 100 stron zbitego tekstu. I ten projekt został przedłożony władzom miejskim. No, efektów na razie nie znamy, niestety. Wiem, że później również władze miejskie miały takie pomysły, żeby ten plan zmieniać, natomiast nie mamy żadnych konkretnych przesłanek, żeby go ocenić. W tej chwili informacje, które stamtąd do nas dotarły, są zbyt skromne, byśmy mogli ocenić ich wartość.
Czyli nie ma pan konkretów żadnych?
Nie, na razie ze strony miasta nie mam żadnych konkretów, natomiast można powiedzieć w ten sposób. Uważałem i uważam, że najważniejsze, jeśli chodzi o Westerplatte, jest ochrona krajobrazu pola bitwy. Ponieważ można się spierać co do tego, czy jakieś obiekty powinny być uczytelnione, pozostawione w stanie trwałej ruiny, ewentualnie w jakiś sposób odtworzone. To jest kwestia do dyskusji w gronach fachowców, konserwatorów, zabytków, historyków. Aczkolwiek myślę, że głos społeczny też powinien być tutaj bardzo ważny. Natomiast najważniejsze to jest rewaloryzacja pejzażu. To musi być park miejski, park dla gdańszczan, park dla Polaków i dla cudzoziemców, ale jednocześnie Park Pamięci Narodowej, ponieważ to jest jedno z najświętszych miejsc w Polsce, a co ważniejsze jeszcze być może, jest to prawdopodobnie jedyne polskie pole bitwy, które jest identyfikowane na świecie.
A czy pana zdaniem Skarb Państwa powinien przejąć teren Westerplatte?
Chyba nie do mnie należy tutaj decyzja, natomiast powiem w ten sposób. Około roku 1921-22 kniaź Jazłowiecki wykupił w dużej mierze za własne pieniądze te tereny od niemieckich czy gdańskich właścicieli. Następnie przekazał te tereny państwu polskiemu. Czyli właśnie od początku lat 20. właścicielem Westerplatte jest państwo polskie. W roku 39. broniła go Armia Polska, w której żołnierze byli, jak to się okazuje, najczęściej mieszkańcami Polski Środkowej, żeby nie powiedzieć województwa świętokrzyskiego. Więc Westerplatte jest własnością Polski, jest własnością całej Polski i wszystkich Polaków. Ja bym nie dzielił Polaków na gdańszczan, mieszkańców Trójmiasta, Pomorzan czy mieszkańców, prawda, Kongresówki, Śląska, Pomorza, Galicji. Jesteśmy jednym narodem i jesteśmy razem wszyscy właścicielami Westerplatte.
Ale dla pana jako wojewódzkiego konserwatora wygodniej byłoby, żeby tym terenem administrował Skarb Państwa czy gmina miasto Gdańsk?
Na pewno powinien być jeden właściciel. Oczywiście należy pamiętać, że jestem urzędnikiem państwa polskiego, a w związku z tym zapewne łatwiej byłoby, gdyby administrował tym terenem Skarb Państwa. Skarb Państwa jest właścicielem części tych terenów, oczywiście nie wszystkich. Jakby jest rzeczą naturalną, że jest to sprawa polska na poziomie narodowym, a nie tylko na poziomie gdańskim. Jeżeli państwo polskie chce przeznaczyć duże pieniądze na rewaloryzację tego terenu, a w następnym etapie zapewne na budowę muzeum, czy Muzeum Westerplatte, i wojny obronnej 1939 roku, która niestety i o zgrozo nie ma w Polsce swojego muzeum, no to należałoby się tylko cieszyć. Ja myślę, że taki aport państwa zrealizowany na terenie Gdańska powinien tylko cieszyć władze miejskie.
A nie obawia się pan takich opinii, że został pan wybrany na to swoje stanowisko konserwatora pomorskiego po to, by pomóc w realizacji specustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej Westerplatte?
Nie sądzę, wie pan, nie sądzę. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrzebuje mojej pomocy w realizacji specustawy. Przede wszystkim tej specustawy jeszcze nie ma. Jak będzie, no to są organy, które będą je wdrażać z wojewódzkim konserwatorem albo bez wojewódzkiego konserwatora. To jakby nie ma żadnego znaczenia.
Drugim istotnym tematem na terenie Gdańska, na styku miasto, konserwator zabytków, to są tereny dawnej stoczni w Gdańsku. Pana poprzedniczka chciała wpisać cały teren stoczni do rejestru zabytków. Czy pan chce kontynuować ten sposób myślenia?
To znaczy, o ile mi wiadomo, jak, panie redaktorze, jestem od 5 dni na tym urzędzie, więc jeszcze nie wszystkie szczegóły decyzji mojej poprzedniczki są mi znane. Ale też wydaje mi się, że nie całą stocznię chciała wpisać, tylko jej znaczną część. Faktycznie znaczny obszar.
Zdecydowanie większą niż teraz.
Tak, oczywiście, bo w tej chwili mamy tylko część obszaru jest wpisana do rejestru, tylko część obiektów jest wpisana do rejestru. Na pewno stocznia jest tak istotnym elementem w strukturze miasta, w strukturze przestrzennej, w panoramie, w tym, co w modnym obecnie języku angielskim nazywamy skyline, prawda, w panoramie miasta widzianego chociażby z Grodziska, kiedy patrzymy na północ i na wschód, że tą część panoramy trzeba chronić. Ona jest również wartością. To, że widzimy w panoramie Gdańska te wielkie dźwigi stoczniowe, to jest po prostu symbol Gdańska, tak jak żuraw. Więc ja rozumiem tą ideę i myślę, że Stocznia Gdańska powinna być chroniona. Oczywiście na tym obszarze, na którym mamy zabytkowe hale, stare zabytkowe hale, które chronić trzeba, które są świadectwem nie tylko praktycznie 150-letniej historii przemysłu stoczniowego w Gdańsku, ale przede wszystkim Solidarności. To grudnia 70 roku, strajków sierpniowych, prawda, całej tej nocy stanu wojennego, potem roku 88, 89, więc tego, co doprowadziło do powstania czy odrodzenia się wolnej Polski i tego, co jest nam wszystkim bliskie. Czy jesteśmy bardziej z prawej, z lewej, czy środkowej strony sceny politycznej. Tu powinniśmy działać razem. To jest wartość.
I myśli pan, że można tam zbudować młode miasto, tak jak chcą deweloperzy, czy tak jak chcą niektórzy architekci, bez narażania tych zabytkowych części?
Wie pan, jestem realistą i wiem, że nie sposób pozostawić stoczni w obecnym kształcie. Nikt rozsądny chyba tego nie chce. Mam też świadomość, że znaczna część dziedzictwa przemysłowego stoczni została bezpowrotnie zniszczona. To jest bardzo bolesna sprawa, bo uważam, że przez ostatnich 20 lat, a zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku, bardzo zaniedbano sprawę ochrony tego obszaru. Także w tej chwili do niektórych rzeczy już nie możemy wrócić. Są bezpowrotnie stracone. To też w jakiejś tam mierze ogranicza nam wartości przestrzenne, wartości kulturowe, historyczne stoczni. Tym bardziej jednak trzeba chronić to, co pozostało. I wielkim wyzwaniem dla urbanistów, ale przede wszystkim dla architektów, a także dla konserwatorów zabytków, dla mnie szczególnie, będzie próba harmonijnego połączenia współczesnej architektury z tą architekturą postprzemysłową, często jeszcze XIX-wieczną nawet. Więc ja uważam to za wyzwanie i jest to rzecz możliwa, bo jesteśmy otwarci na dialog z deweloperami, z miastem, z architektami. Uważam, że można tam stworzyć fantastyczną dzielnicę postprzemysłową, tak jak to się robi w wielu miastach na świecie, natomiast też należy przystępować do tych prac bez kompleksów. To znaczy, że my nie musimy na siłę pokazywać wszystkim, że będziemy naśladować rozwiązania takie, które się na przykład przekładają w stupiętrowych budynkach. To naprawdę nie musimy wnosić w Gdańsku wieżowca stupiętrowego, żeby przekonać się o naszej o naszej europejskości.
Czyli powinniśmy zrobić to w sposób racjonalny i nowoczesny. A na koniec zadam pytanie o sprawę bardzo bieżącą. Bazylika Świętego Mikołaja potrzebuje natychmiastowej pomocy. Strop jest w bardzo złym stanie, mury pękają, stan sklepienia jest zły. Czy jest trochę, według pana wiedzy, czy jest trochę prawdy w tym, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są wadliwe przeprowadzane prace przy izolacji tego budynku?
Na ten temat pracują specjaliści. Będziemy, mam nadzieję, że wkrótce poznamy raporty w tej dziedzinie. Czy były to kwestie związane z izolacjami? Czy były to kwestie związane ze zmianami stanu hydrologicznego otoczenia? Tego jeszcze nie wiemy. Jedno i drugie jest prawdopodobne.
A kiedy można spodziewać się takiego raportu?
Myślę, że w perspektywie najbliższego kwartału powinniśmy o czymś takim się dowiedzieć.
To mam nadzieję, że poinformuje pan o tym naszych słuchaczy na naszej antenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.